Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Teraz, szanowni państwo, o krakowskim dziedzictwie, o zabytkach, o doktrynach konserwatorskich i o tym, czy na rynku głównym pojawią się drzewa. To brzmi jak sensacja, ale uspokajamy emocje. Już za chwilę państwu opowiemy o takiej możliwości. Jest ze mną dyrektor Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Maciej Wilamowski. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Półrocze to może nie jest akurat taka cezura, która by jakoś pracę z KOSK-u szczególnie organizowała. Niemniej możemy państwu, myślę, opowiedzieć o tym, czym dzisiaj w lipcu 2023 roku zajmuje się SKOSK, w jakich inicjatywach współuczestniczy, jakie inicjatywy wspiera. No i może zaczniemy jednak od tych drzew. Temat wydaje się bardzo gorący, choćby dlatego, że jest gorąco, a drzewa kiedyś na rynku były. Skąd ten pomysł i czy to jest dobry pomysł z perspektywy właśnie krakowskiego dziedzictwa, panie dyrektorze?
Drzewa na rynku są. Natomiast kwestią otwartą jest, ile ich będzie i jak będą na tym rynku rozmieszczone. Zapadła decyzja, werdykt wyborcy, werdykt publiczny. Było głosowanie nad projektem budżetu obywatelskiego, w którym wygrał projekt przewidujący dosadzenie drzew na rynku. Będzie tym zajmowała się jednostka, której działania wszyscy obserwujemy, zwłaszcza w ostatnich tygodniach.
Pan dyrektor nawiązuje do tych awantur na Facebooku oczywiście.
Nawiązuje do Zakrzówka, na którym byłem i bardzo się cieszę, że powstał.
Tak, pozwolę sobie dołączyć, też byłam i też bardzo się cieszę, że powstał.
Czyli tak. Zarząd Zieleni Miejskiej, bo tak. O nim mówimy, to zadanie będzie realizował. Zarząd zwrócił się do szeregu instytucji, które posiadają wiedzę ekspercką o wydanie opinii, w którym kierunku te prace powinny iść. Rzeczywiście Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa taką opinię na prośbę zarządu przedstawił. Ona jest bardzo ramowa, bardzo ogólna. To nie jest ten moment, w którym możemy mówić o już bardzo konkretnej krytyce, konkretnych rozwiązań, czy szukaniu jakichś lepszych opcji. Musimy skupić się na idei. Idea wybrana przez mieszkańców Krakowa będzie zrealizowana. Zwracamy uwagę, że generalnie rynek jest wnętrzem urbanistycznym, które jest w tym momencie harmonijne. Nie ma się odczucia, nie mają także odczucia turyści, nie mają odczucia mieszkańcy, że jest tam jakaś dysharmonia. Że jest tam coś, co mówiąc potocznie zgrzyta, boli, przeraża, zniechęca do przebywania w tej przestrzeni.
Ale jest na przykład gorąco w taki dzień.
Jest gorąco. Jeżeli zatem mają się pojawić drzewa, to musimy bardzo rozważnie zastanowić się nad tym, jak nie zepsuć po pierwsze tego, co jest. Co jest najważniejsze? Najważniejsza jest sama idea średniowiecznego rynku. To jest ten element historyczny, który świadczy o geniuszu naszych przodków, osób, które w XIII wieku ten rynek wyznaczały, rozmierzały, organizowały przestrzeń Krakowa od nowa. To jest zabytek pewnych ważnych zjawisk w tej formie, kwadratu, zbliżonej do kwadratu, otoczonej siatką ulic przecinających się pod kątem prostym. Przynajmniej poza ulicą Grodzką i Bracką, gdzie były
historia.
Pewne ograniczenia, to tak. Tą siatkę zastosowano. Tak. To wszystko jest wypełnione świetnie rozmierzonymi, prostokątnymi działkami budowlanymi. To jest pewien bardzo przemyślany układ, który postanowili wprowadzić rządcy tego miasta w XIII wieku. To było absolutną rewolucją urbanistyczną na ziemiach polskich. Ta wczesnośredniowieczna, jeszcze słowiańska zabudowa była dużo bardziej chaotyczna i nikt nie ważył się na tak szalone i szeroko zakrojone pomysły planistyczne. To wszystko było podporządkowane pewnej praktyce, warunkom naturalnym. Powstało tutaj miasto, które wyznaczyło w pewnym sensie wzorzec miasta, myślenia o mieście, miasteczku w skali polskiej na stulecia. Chodzi o to, żeby sadząc te drzewa, nie usiłować z tą ideą walczyć.
Bo tam raczej nie było drzew, no było ich tyle, że wycięto je zapewne.
Drzewa historycznie były, przynajmniej od XIX wieku na rynku.
Tak, ja nawiązuję do tego średniowiecza, że no, żeby
było ich momentami więcej, momentami mniej. W średniowieczu, jak się wydaje, raczej ich nie było, bo też ten rynek był bardzo intensywnie wykorzystywany w życiu gospodarczym. To było jedno wielkie targowisko. Natomiast te drzewa pojawiły się w wieku XIX, kiedy, zwłaszcza w małych, prowincjonalnych miastach, rzeczywiście ludzie zaczęli odczuwać, także pod wpływem pewnych idei, które przyniósł romantyzm, specyficzny stosunek do natury, do przyrody, wynikający z duchowości romantyzmu, zaczęli odczuwać brak parków. I wówczas rzeczywiście starano się, zwłaszcza w małych miastach, które na te parki nie mogły sobie pozwolić, wprowadzać tą zieleń do tej jedynej przestrzeni, która pozostawała wolna, czyli na rynki.
Natomiast, nie jesteśmy tacy romantyczni, ale mamy inne problemy, prawda?
Wskazujemy zatem, żeby tutaj nie walczyć z tą ideą średniowiecznej geometrii, nie tworzyć jakichś rozwiązań, szpalerów, które by starały się tą ideę konkurować, dekonstruować, jak to się dzisiaj modnie mówi. To jest pierwsza podstawowa kwestia. Jeśli do niej się dostosujemy, to będzie już dobrze. Oczywiście są też kwestie panoram widokowych. Dopiero czytając te głosy ekspertów, sam sobie uświadomiłem rzeczywiście, że rynek jest tak wspaniały widokowo, że z każdej ulicy, która do niego wpada, widać i wieżę ratuszową, i sukiennicę, i kościół mariacki. Są oczywiście takie ikoniczne perspektywy, jak nie wiem, z małego rynku na sukiennicę i wieżę ratuszową, z placu mariackiego na sukiennicę i wieżę ratuszową, jak spod Krzysztoforów na kościół mariacki. Nie traćmy ich. To są skarby nie tylko nasze, są w tym momencie już skarby kultury europejskiej. To są widoki, w których rozpropagowanie włożyliśmy jako miasto przez 30 lat ogromny wysiłek. Jeżeli większość Europejczyków jest w stanie zidentyfikować po zdjęciu, o, to jest Kraków, to jest to nasz sukces, nie traćmy tego. Natomiast oczywiście jest bardzo wiele miejsc, gdzie te drzewa mogą powstać, ale z zachowaniem tych podstawowych pryncypiów, o których wspomniałem.
Tak, no, to brzmi tak bardzo, że rzekłabym, rozsądnie. To jest też chyba domeną Skosku, żeby jednak rozważać bardzo wiele różnych perspektyw. Oczywiście, tak jak pan powiedział, drzewa na rynku są i to jest rzecz, do której właściwie jesteśmy przyzwyczajeni do tego stopnia, że wydają się niewidzialne. Stąd moje pytanie o nawet nie o powrót drzew, a o drzewa na rynku. No, niemniej ta współczesna perspektywa to poszukiwanie cienia, ten odruch, który każe rządcom różnych małych miast zrywać tę kostkę, która kilka lat temu pokryła wiele takich historycznych założeń, no to jest bardzo, bardzo ważny czynnik, który bierze się dziś pod uwagę. No i takie mamy poczucie, że tędy droga, że drzewa powinny wchodzić w naszą przestrzeń bardziej niż przez ostatnie kilka lat. A właściwie dlaczego Skosk zajmuje się drzewami? Przecież w nazwie są zabytki, więc tutaj chyba dobrze będzie zrobić przypis o trochę rozszerzeniu też tego pojęcia. Zresztą to nie jest sensacja ostatnich dni, tylko no, choćby to, że również wywołany już dyrektor Piotr Kempf jest członkiem Skosku, wskazuje na to, jak ważna również dla Skosku jest przyroda.
Tak, no drzewa towarzyszyły ludziom, zabytkom od zawsze. Punkt ciężkości się przesuwał. Wszyscy przynajmniej od epoki oświecenia chcemy dalej żyć w czymś, co wydaje się nam dobre i nowoczesne. Natomiast te wyobrażenia o nowoczesności ewoluowały. Był okres fascynacji maszyną parową, tłokami lokomotywy, smarami, zapachem przez maszyny i szybkie samochody wydzielanym. Natomiast dzisiaj ta nowoczesność w sposób naturalny wiąże się też z ekologią i z kwestią harmonii, poszukiwania spokoju, poszukiwania pewnego ukojenia w zieleni. No oczywiście z wszystkimi tymi elementami, które wiążą się już stricte z polityką klimatyczną, dyskusją o zagrożeniach klimatycznych, walką z wyspami ciepła, podnoszeniem komfortu, użytkowania miasta. Tematem, w którym znowu drzewa się pojawiły w ostatnim czasie, jest temat, którym żyją mieszkańcy przynajmniej jednej dzielnicy Krakowa, Salwatora, ale też chyba miłośnicy zabytków i przyrody szerzej, czyli temat dziedzińca najstarszego polskiego klasztoru żeńskiego, który szczęśliwie mamy w Krakowie, klasztoru sióstr Norbertanek, tak. Panien ze Zwierzyńca.
Tak, czyli znowu media społecznościowe trochę pokazują. No i dobrze, że ta dyskusja się toczy, bo ona właściwie to jest kolejny rozdział naszej rozmowy. Znowu drzewa, znowu dziedziniec, no i znak zapytania, czy te drzewa na dziedzińcu zostaną.
Drzewa na dziedzińcu są przedmiotem zainteresowania społecznego Komitetu Zabytków Krakowa, ponieważ klasztor poprosił nas o współfinansowanie remontu dziedzińca. Ten dziedziniec niewątpliwie na remont zasługuje, jego stan techniczny jest zły. Mamy szereg wątpliwości. Zwróciliśmy się do klasztoru z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia różnych elementów stricte architektonicznych, technicznych, związanych z zakresem tego remontu. Natomiast w jednej sprawie na tym etapie wydaliśmy opinię co do naszego dalszego działania wiążącą. Nie widzimy możliwości partycypacji w przedsięwzięciu, który zakłada wycinkę drzew, które zdaniem eksperta od zieleni są w dobrej kondycji, są drzewami zdrowymi. Propozycja projektowa przewiduje wycięcie wszystkich 5 drzew znajdujących się na dziedzińcu, zastąpienie ich nowymi nasadzeniami, które oczywiście będą potrzebowały kilkudziesięciu lat, żeby osiągnąć
żadne z nas raczej nie doczeka
piękno
tej wielkości.
I rozmiar obecnie tam rosnących drzew. Z ekspertyzy wynika, że 2 drzewa są zdrowe i zaleca projektant ich usunięcie tylko dlatego, że mogą przypuszczalnie nie przetrwają wymiany infrastruktury podziemnej, która znajduje się w zasięgu ich systemów korzeniowych. Mhm. I te drzewa, naszym zdaniem, należy pozostawić, dokonując pewnych zmian projektowych. Natomiast 3 drzewa rzeczywiście są przypuszczalnie nie do uratowania. Jedno jest ewidentnie zarażone bardzo agresywnym grzybem. Ono nie tylko obumrze szybko, ale też może zakazić pozostałe drzewa. 2 natomiast, jak napisał ekspert od dendrologii, nie spełniają norm w zakresie statyki, mówiąc krótko, zagrożone są wywróceniem się. No to jest oczywiście kwestia odpowiedzialności też za życie, zdrowie ludzi i potencjalne większe szkody, które te drzewa mogą wyrządzić. Także chyba 3 drzew nie uratujemy, natomiast o 2 będziemy się bili do upadłego.
Tak, jak zmienił się świat, skoro właśnie rozmawiamy o walce o 2 drzewa i no, mam takie poczucie, że to jest dobre i w tym świecie, który może nie jest najlepszym ze światów, to akurat ta zmiana akurat cieszy mieszkańcy Salwatora, zaniepokojeni tą sytuacją, ewentualnością wycinki drzew, też wskazywali na to, że w tym miejscu gospodarz dziedzińca no, czy używał go jako parking, więc jest to no to jest bardzo niepokojące, żeby parking tutaj był jakimś rozstrzygającym argumentem.
No. Tak, rzeczywiście tutaj
pojawiły się
samochody nie są najlepszym gościem na dziedzińcu wyłożonym jurajskim wapieniem, aczkolwiek tutaj zdaniem geologów, z którym także konsultowaliśmy się, sam ruch samochodowy, nacisk kół samochodowych na ten materiał wapienny nie jest jakimś większym zagrożeniem. Podstawowym zagrożeniem jest sól. Która może być albo używana od odladzania w ramach pielęgnacji zimowej terenu, albo przede wszystkim może być nawożona czy nanoszona przez koła i podwozia samochodu w okresie zimowym. Także to jedno z naszych pytań, które skierowaliśmy do klasztoru, jest jak po remoncie tego dziedzińca on problem tej nanoszonej soli widziałby, jakie rozwiązanie dla tego problemu widziałby, no bo rzeczywiście sól i kamień wapienny to jest związek bardzo toksyczny, w którym kamień jest tą słabszą stroną, jest skazany na rozpad dosyć szybko.
Tak, przyznam się, że byłam zaskoczona temperaturą dyskusji na ostatnim zebraniu plenarnym z KOSK-u właśnie na temat tych drzew. Czy takie kwestie związane z przyrodą regularnie się pojawiają? Czy to jest znak naszych czasów? Że mniej dyskutujemy o Wawelu, zawsze bardzo poważnie rozmawiamy o Wawelu, ale mówię o emocjach w tej chwili i one były wyjątkowe, mam wrażenie.
Oczywiście, że to jest w pewnym sensie znak naszych czasów, dlatego że wszystkie warunki cywilizacyjne rozwój mediów społecznościowych, to w tym sensie tworzenie warunków takiej sieciowej, poziomej dyskusji, powoduje, że trzeba wsłuchiwać się w głos opinii publicznej. A społeczeństwo, tak zwany zwykły człowiek, powinien być podstawowym, najważniejszym sojusznikiem każdego, komu zależy na dobru zabytku. Z inwestorami różnie to bywa, z deweloperami różnie to bywa, z władzami też. Natomiast społeczeństwo w tym szerokim rozumieniu jest podstawowym sojusznikiem każdemu, kto chce walczyć o zabytki, o ich przetrwanie. Zatem w głos społeczeństwa trzeba się wsłuchiwać. A jak wiemy, drzewa budzą emocje.
Społeczeństwo chce drzew. Mam takie wrażenie, że społeczeństwo chce drzew i te dyskusje będą się pewnie powtarzać. Mam takie wrażenie.
Część społeczeństwa ma bardzo emocjonalny, bliski, ciepły stosunek do drzew. Natomiast tutaj oczywiście zawsze trzeba szukać kompromisu. Wszelkie działanie przy zabytku zawsze jest działaniem opartym na kompromisie, chociaż dlatego, że nie mamy maszyny, która przy wciśnięciu guzika zatrzyma upływ czasu.
Tak, kwestia będzie wracać, chyba co do tego nie mamy wątpliwości. Na szczęście też są takie miejsca, takie zadania, które budzą wątpliwości, zawsze są, ale nie budzą wątpliwości, że warto i trzeba się tym zajmować. Chyba takie właściwie najważniejsze dwa projekty ostatnich czasów, czy wszechczasów dla Skosku, to jest z jednej strony Wawel, z drugiej strony konserwacja ołtarza Wita Stwosza. I mamy tutaj dobre wiadomości, bo bardzo intensywne zainteresowanie i zaangażowanie finansowe z Skosku. Europa na nas spogląda i docenia to, co się stało. I to jest dobre.
Tak. Przypomnijmy słuchaczom 2015-2020. Byliśmy świadkami w Krakowie największego przedsięwzięcia konserwatorskiego, prowadzonego przy pojedynczym dziele sztuki, nie przy Wielkim Pałacu, Zamku Królewskim w Warszawie, czy Pałacu Wilanowi, ale przy pojedynczym dziele sztuki jednego człowieka, działającego wraz z zespołem, czyli mówię tutaj o konserwacji ołtarza Wita Stwosza. Mamy nagrodę europejską. Mamy europejską nagrodę.
Europa Nostra.
Europa Nostra, organizacja zajmująca się promocją ochrony dziedzictwa, afiliowana przy Komisji Europejskiej, przyznała europejską nagrodę w zakresie dziedzictwa w dziale konserwacji temu przedsięwzięciu. Jest ono na liście 9 laureatów tego konkursu. Wręczenie nagród będzie 28 września. Podczas gali w Wenecji trwa głosowanie europejskie nad nagrodą publiczności.
Czyli możemy zagłosować
dodatkowo na stronie vote.europanostra.org. Możemy taki głos na ołtarz Wita Stwosza oddać. Wydaje mi się, że jeżeli by tylko brać pod uwagę względy konserwatorskie, to jest on najciekawszym projektem wśród tych 9 laureatów. Inne to są różnego typu rewitalizacje ogrodów, konserwacje pewnych elementów. Natomiast tutaj mamy przedsięwzięcie niewątpliwie najbardziej złożone. Sam się ostatnio zdziwiłem, przeglądając dokumentację, która została po tym przedsięwzięciu. A powiem państwu, że ta dokumentacja liczy 11 tysięcy stron, co pokazuje, jaką ilość pracy włożono przez te 5 lat w ołtarz, jaką ilość badań naukowych tam przeprowadzono. Tam jest i tomografia komputerowa, i mikroskopia elektronowa, i dyfraktometria, i spektroskopia, dyfrakcja. No tych badań jest fizykochemicznych tam ogromna ilość.
To moglibyśmy się zatrzymać, ale biegniemy dalej, bo są jeszcze tematy.
O ołtarzu wiemy w tym momencie wszystko. Wiemy chyba więcej niż wiedział Wit Stwosz. Odzyskaliśmy ten ołtarz w jego wyglądzie, wydaje się, chyba najbardziej zbliżonym z możliwych do osiągnięcia do momentu, w którym Wit Stwosz zakończył swoją pracę, do tego momentu, do tego wyglądu, który miał ten ołtarz w latach 80. wieku XV. Wspaniałe osiągnięcie świadczące o zdolnościach organizacyjnych polskiej konserwacji zabytków. Tutaj niewątpliwie w momencie, kiedy ten remont się zaczynał przed już 8 laty, powstało pytanie, czy my jesteśmy jako społeczeństwo, świat konserwatorski, przygotowani do tak skomplikowanego przedsięwzięcia. Proszę pamiętać, że myśmy przeszli transformację ustrojową. Wielkie przedsiębiorstwa konserwatorskie, które działały tutaj w okresie PRL-u, rozpadły się, tak jak większość przedsiębiorstw państwowych w epoce transformacji. Konserwatorzy zaczęli działać na wolnym rynku. To jest dosyć trudny zawód. To jest wolny zawód, gdzie nie ma się stałej, najczęściej stałego etatu, stałej pensji, działa się od zlecenia do zlecenia. Tworzy się pewne zespoły, a tutaj trzeba było stworzyć ogromny, kilkudziesięcioosobowy zespół konserwatorów, badaczy, który pracował przez 5 lat wedle harmonogramu, którego nie posiedziłaby się największa fabryka czy światowa korporacja, z rozpisaniem co do dnia, kto co robi, stworzeniem procedur, które pozwoliły, że te kilkanaście osób pracujących w tym samym czasie na różnych poziomach ołtarza robi to samo i podejmuje takie same decyzje, gdzieś tam z tym swoim skalpelem czy innym narzędziem, usuwając warstwy zapraw czy warstwy dwudziestowiecznych farb z tego ołtarza. Ogromne przedsięwzięcie i uwieńczone sukcesem. I to najciekawsze, bo wszyscy jesteśmy krytykami konserwacji zabytków.
No tak, jeden z ulubionych takich sportów w mediach społecznościowych.
W Krakowie mamy specjalistów, wszyscy jesteśmy specjalistami od piłki, zapewne od medycyny. Powoli zamieniamy się wszyscy specjalistów od konserwacji.
No, niemniej tutaj przepis jest konieczny. Ta konserwacja z kościoła franciszkanów będzie jednak poprawiana, prawda? No, więc tutaj ta burza przyniosła
takim wydarzeniem, które udowodniło, że konserwatorzy zabytków muszą liczyć się z krytyką i to błyskawiczną, która narasta nie z miesiąca na miesiąc, ale z godziny na godzinę.
I to nie tylko krytyka hejterów, tylko jednak specjalistów.
Że powstało nowe otoczenie społeczne dla konserwacji. Tak. To była historia malowideł w kościele franciszkanów. Natomiast kończąc ten wątek ołtarzyka-stwosza, ta konserwacja nie wywołała żadnych głosów krytycznych ani w przestrzeni internetu, ani w przestrzeni fachowych czasopism, czy głosów na konferencjach. To pokazuje, że jesteśmy w stanie właśnie jako Polska, tak, stworzyć, wykształcić ludzi, bo byli to przecież absolwenci krakowskiej ASP, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Pracami kierował profesor Jarosław Adamowicz z tej uczelni. Jesteśmy w stanie stworzyć mechanizm, który edukuje, zapewnia pracę, wyławia talenty i pozwala tym ludziom się zorganizować do wykonywania takich najbardziej złożonych w skali europejskiej przedsięwzięć. To jest też zasługa w tym sensie Społecznego Komitetu oraz wpisu na listę UNESCO, od którego to wszystko się zaczęło 45 lat temu.
Tak, zaraz będziemy rozmawiać, bo to jest jeden z najważniejszych dzisiaj tematów.
Skończmy wątek franciszkanów.
No właśnie, może przypomnijmy Państwu, konserwacja wspaniałych polichromii tam, rok temu, półtora roku temu teraz.
Jesienią 2021 roku, czyli kryzys wizerunkowy krakowskiej konserwacji zabytków, rozczarowanie internautów tym, że pewne niewielkie w skali tego ogromnych malowideł wyspiańskiego, ale kluczowe fragmenty, czyli przedstawienia figuralne, nie wyglądają tak, jak internauci sądzą, że wyglądać powinny. Bardzo długa debata, diagnoza na temat pewnych niedociągnięć, które nie do końca w sposób zawiniony pojawiły się w zasadzie w toku wszystkich konserwacji, które od lat 40. wieku XX tam miały miejsce. No i konstatacja, że okej, w takim razie poprawiamy. Na pewno poprawiamy twarz Matki Boskiej w scenie, w której właśnie Matka Boska z dzieciątkiem jest wyobrażona, i poprawiamy zapewne także tak zwane przedstawienie aniołów czy łuczników. W tym momencie sprawa jest na biurku wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ojcowie franciszkani jako gospodarze obiektu chcą, dopuszczają możliwość prowadzenia pewnych niewielkich korekt.
Czyli ta burza w mediach społecznościowych jednak przyniosła...
Tak, aczkolwiek trzeba było ją poprzeć rozpoznaniem naukowym. Zostało ono dokonane. Mamy bardzo szczegółowe analizy ikonograficzne, porównania. Wiemy, czego nie wiedziano. To jest zresztą bardzo ciekawe, że te malowidła nigdy nie były przedmiotem jakiejś refleksji naukowej konserwatorów, nawet historycy sztuki, bliżej nie przyglądali się dziejom ich przekształceń. Gdzieś tam w przypisach tylko dawano do zrozumienia, że chyba te malowidła, które jeszcze przed ostatnią konserwacją widzieliśmy, to chyba nie do końca odpowiadają dziełu Wyspiańskiego. Mamy to przebadane, wiemy dokładnie, ile jest zachowanych fotografii, z których lat, wiemy, które są najstarsze, wiemy, które retuszował Wyspiański, bo jednym ze źródeł problemu było uznanie fotografii retuszowanych ręką Wyspiańskiego przed skierowaniem do publikacji w czasopiśmie za fotografie nieretuszowane. Jest to ogarnięte, pole jest oczyszczone. Jeżeli tylko będzie takie stanowisko generalne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, to będzie można zacząć pewne niewielkie korekty.
Tak, czyli kolejne pole emocji, dziedzina konserwacji, to jest również trochę znak naszych czasów, że opinia publiczna chce brać w tym udział i no, w jakiś sposób też powoduje, że no właśnie powoduje ten fakt, że te korekty zostaną dokonane ponownie. To jest jednak zdumiewające, kiedy przyglądamy się temu z bezpiecznej perspektywy biurka, że właściwie taki silny wpływ opinii publicznej może być na pracę, która zazwyczaj dzieje się w jakimś zaciszu. Mam na myśli pracę konserwatorów. Tak, zacisze to nie jest dobry kontekst dla ołtarza Wita Stwosza. Tam rzeczywiście pojawiają się tłumy, ludzie po prostu przyjeżdżają specjalnie do Krakowa, żeby to dzieło sztuki oglądać. To jest, chyba to powiedzieliśmy, chyba największa operacja z KOSK-u w dziejach społecznego.
Najbardziej skomplikowana konserwatorsko.
Odmowy. Tak,
tak, no to jest arcydzieło konserwacji. Dopowiem Państwu, że tam stojąc wysoko, na przykład kilkunastu pięter na rusztowaniu, kilku pięter, przepraszam, kilkunastu metrów na rusztowaniu, konserwatorzy musieli szukać wyglądu tego ołtarza, nie tylko oczywiście zabezpieczyć jego strukturę, drewno, zdezynfekować, pozbawić tam ewentualnie jakichś szkodników tą strukturę, szkodników drewna, ale przede wszystkim zidentyfikować wygląd tego ołtarza z czasów Wita Stwosza, dobór kolorów, warstwy kolorystyczne, sposób kładzenia i miejsca kładzenia złoceń, srebrzeń, obracając się w kręgu 88 nawarstwień, różnego typu nawarstwień historycznych, które na tym ołtarzu zidentyfikowano.
Nieprawdopodobne.
Oczywiście nie w jednym miejscu. Mhm. Natomiast na całym ołtarzu zidentyfikowano co do czasu powstania 88 warstw farb, lakierów, złoceń, warstw zaprawowych, które przynajmniej w toku 10 wielkich konserwacji, które na ołtarz powstał, gdzieś tam były nanoszone. Jedne na drugie, czasami jedne w miejsce drugich. W tym wszystkim trzeba było umieć się znaleźć, podejmować decyzje, co usunąć, co zostawić. Gratulacje dla zespołu.
To prawda, trzymamy kciuki, no i głosujemy, bo też możemy się przyczynić do tutaj nagrody publiczności Europa Nostra we wrześniu w Wenecji.
Głosowanie kończy się 28 sierpnia. Przypomnę, strona vote.europanostra.org. A we wrześniu wręczenie nagrody Grand Prix, nagrody publiczności w Palazzo del Cinema w Wenecji.
Trzymamy kciuki i jeśli mamy się przyglądać kolejnym takim potężnym zadaniom, prestiżowym zadaniom i ważnym też finansowo z KOSK-u, to myślę, że Wawel będzie na kolejnym chyba miejscu, chyba że
tak,
jakaś korekta tutaj.
No, Wawel jest najważniejszym polskim zabytkiem. Mam nadzieję, że z tym się także słuchacze spoza Krakowa, z Krakowa zgodzą. Wszystko, co tam robimy, dotyka najwyższej wartości artystycznej, najwyższej wartości zabytkowej. To było miejsce nie tylko, gdzie najlepsi, przyciągani mecenatem królewskim, architekci, rzemieślnicy pracowali. To było też miejsce jakby wzorcotwórcze dla całej kultury polskiej, architektury polskiej doby, no przynajmniej gdzieś do wieku XVII. Wielkie przedsięwzięcie w podziemiach, w piwnicach zamku. To zresztą ciekawe, że mogliśmy zwiedzać komnaty, mogliśmy zwiedzać prywatne apartamenty, skrzydła zamkowe, a nigdy nie mogliśmy wejść do tego, co jest tam najstarsze, czyli do piwnic zamku, które przez dziesięciolecia były wykorzystywane jako zaplecze techniczne, zaplecze magazynowe, zaplecze różnego typu artefaktów, rodzaj lapidarium, miejsce przechowania znalezisk archeologicznych.
Czyli taki trochę magazyn.
Też trochę magazyn, to miejsce, w którym przepuszczono różnego typu ciągi ciepłownicze i wodociągowe. Ona będzie udostępniona już od przyszłego roku zwiedzającym. Zyskamy wstęp do pięknych, sklepionych kolebkowo piwnic w takim enfiladowym układzie. Ogromne pomieszczenie odpowiadające swoją szerokością w zasadzie całemu planowi architektonicznemu poszczególnych skrzydeł zamku. Tam jest studnia zamkowa. Tam wreszcie będą eksponowane, bo będzie to funkcja muzealna, te okruchy dawnego Wawelu, które pieczołowicie w ciągu ostatnich 100 lat konserwacji, renowacji zamku odnajdywano i składano tam, a więc resztki portali, obramień okiennych, rzeźb.
Taki pomost trochę między archeologią, a tym, co w komnatach się znajduje.
Tak, muzea coraz częściej, te muzea o takiej skali, takiej wartości jak Wawel, stają się jakby eksponatami same w sobie. Mhm. Odbiorcy prawda. Nie tylko interesuje zobaczenie, jak mógł mieszkać król, bo Wawel to w końcu jednak w dużej mierze pewna rekonstrukcja, zaważyły na tym zabory, rządy austriackie i parę innych kataklizmów dziejowych, ale chcę też zobaczyć, jak muzeum działa, chcę wejść jakby do wnętrzności tego muzeum, zobaczyć, jak te kółka, trybiki się tam kręcą, jak pracują naukowcy, jak pracują archeolodzy, jak kształtuje się wizja historyczna, kształtuje się wizja ekspozycji. Od czegoś to wszystko zaczyna. Archeologia zawsze tym, od czegoś to wszystko zaczyna. Także będzie to ekspozycja przy pomocy multimediów, to dzisiaj rzecz nieodzowna w każdym muzeum, zwłaszcza jeśli mówimy o pokazaniu z okruchów pewnej przeszłości. Będą multimedia, będą pięknie wyeksponowane, podświetlone te najcenniejsze zabytki sztuki rzeźbiarskiej, gotyku, renesansu, baroku, które tam pieczołowicie pokolenia konserwatorów przez ostatnie 100 lat gromadziły.
Tak, przyznam się, że swego czasu profesor Andrzej Betlej, dyrektor Wawelskich Zbiorów, w najgłębszej tajemnicy, którą teraz ujawniam, zabrał mnie na strych. I chcę powiedzieć, że nie będę zdziwiona, kiedy być może za jakiś czas wpłynie wniosek do SKOS-ku, by również i te strychy pokazać.
Strych wawelski jest niezwykle cennym zabytkiem sztuki inżynieryjnej. Powiedzmy słuchaczom, którzy tam nie byli, o co chodzi. W wyniku konieczności odbudowy, w zasadzie odbudowy bardzo poważnej restauracji zamku po opuszczeniu go przez wojska austriackie, zdecydowano się wykonać nową konstrukcję, niepalną konstrukcję dachów wawelskich. Jest to wspaniałe dzieło inżynierii w takim stylu właśnie, który kojarzy się nam najlepszym XIX wiekiem.
Jakaś wieża Eiffla.
Wieża Eiffla, czy Crystal Palace w Londynie, plątanina elementów stalowych, żeliwnych, różnych naciągów, podciągów, wielka sieć, która utrzymuje te strome, piękne wawelskie dachy. I pozwoli nam być może, jeśli kiedykolwiek jakiś kataklizm.
Ale wniosku jeszcze nie ma, jak rozumiem.
Uniknąć najgorszego, czy na przykład tego, co stało się w katedrze Notre Dame.
O, to prawda. Ale pan dyrektor nie odpowiedział na moje pytanie. Wniosku jeszcze nie ma do SKOS-ku, żeby to jakoś zmienić w kolejną
Na Wawelu dużo się dzieje. Wbrew pozorom, temu, że od 100 lat jest on przedmiotem nieustannego remontu. Jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, nawet w tych miejscach, które obserwujemy wchodząc na Wawel. Także zaczyna się niedługo remont drogi, dawnej drogi austriackiej fortecznej prowadzącej ku bramie pod Kurzą Stopką. To jest droga bardzo zaniedbana, zarośnięta chwastami i w fatalnym stanie się znajdująca. Ta zaszłość wynika z tego, że ona przez bardzo wiele lat była w zarządzie nie Zamku Królewskiego na Wawelu, ale jako to, co już jest po drugiej stronie muru wawelskiego, w zarządzie miasta gminy Kraków. Wawel dopiero niedawno uzyskał uprawnienie do administrowania tym terenem i natychmiast przystępuje do remontu, a więc ta droga, mostek zwodzony i sama brama pod Kurzą Stopką. Element, który raził zwiedzających, wchodzących na Wawel tym głównym podejściem od strony ulicy Kanoniczej.
Czyli są inne zadania w pierwszej kolejności, ale na Wawel będziemy wracać, bo no, jak pan powiedział, to najważniejszy zabytek w Polsce i to się nie zmieni. A teraz no, wielkie wydarzenie, które czeka nas w Krakowie, przygotowania do obchodów 45-lecia wpisania Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To już jesienią. Co się będzie działo w Krakowie? Co możemy naszym słuchaczom opowiedzieć dziś? I właściwie może zacznijmy od takiego prostego pytania. Co to zmieniło w dziejach naszego miasta, że ten wpis no, był jednym z pierwszych zresztą na tę listę na świecie?
Tak, no dzisiaj nam to jest trudno sobie wyobrazić, bo żyjemy w świecie ciągłych rankingów, list setek organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń, federacji, nagród, statuetek. Natomiast musimy cofnąć się pamięcią do smutnych czasów końca epoki gierkowskiej. Epoki, która zakończyła się załamaniem gospodarczym, największym chyba w skali XX wieku w Polsce, kartkami na wszystkie produkty, gigantycznym zadłużeniem zagranicznym, a dla Krakowa była to epoka szczególnie smutna, ponieważ nie tylko cierpiał on w wyniku 30 lat gospodarki komunistycznej, ale cierpiał także w wyniku bezprecedensowej klęski ekologicznej. Kraków był miastem zagrożonym, jeśli chodzi o egzystencję zabytków. My tego młodsi nie pamiętają. Ale dość powiedzieć, że w latach 70. w Krakowie wyburzono, w centrum Krakowa wyburzono około 100 zabytkowych budynków. Głównie oficyn, ale też na Kazimierzu były to nieraz całe bloki zabudowy XVI, XVII, XVIII wiecznej, które poszły pod łyżkę buldożera.
Zdumiewające, chyba dość mało znane.
Taka była skala zaniedbania, oczywiście wynika z różnych kwestii II wojny światowej, kwestii gospodarki lokalowej, spętania właścicieli, kwaterunkiem, przeludnienia miasta, braku remontu, w ogóle pewnej polityki władz komunistycznych, które traktowały Stare Miasto Kazimierz jako osiedla mieszkaniowe. To jest bardzo ciekawe, kiedy przegląda się na przykład dokumenty lat 70., to nie spotkamy tam określenia historyczne Stare Miasto, tylko najczęściej posługiwano się terminem osiedle mieszkaniowe Stare Miasto, osiedle mieszkaniowe Kazimierz, tak traktowano te zasoby. No i oczywiście ekologia. Nowa huta aluminium w Skawinie, kwaśne deszcze, opady fluoru, opady rtęci, chromu, pierwiastków, tysiące pieców węglowych, z którymi borykaliśmy się jeszcze do czasów nam współczesnych. Mieszanka wybuchowa i tak, dla miasta zagrażająca. I pojawia się nagle sytuacja, w której opinia publiczna światowa, najważniejsza organizacja działająca pod filią, jako filia czy pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, umieszcza Kraków, jego centrum, przypomnę, to było Stare Miasto, Wawel i Stradą z Kazimierzem, na liście 12 najważniejszych dla dziedzictwa, wówczas 12, dzisiaj to jest już ponad 1000, ale tak, wówczas było to 12 najważniejszych miejsc na świecie. To wywołało, musiało wywołać zmianę także w polityce władz. Być może sprzyjało tym we władzach komunistycznych, którzy byli świadomi tego, co się dzieje w Krakowie, ale nie mogli się w tym bardzo scentralizowanym systemie. Wszystkie decyzje zapadały w łonie biura politycznego partii komunistycznej. Pomogło przebić się z pewną argumentacją. W tym samym roku powstaje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa i zaczyna się mówienie w pewnym sensie prawdy o tym, w jakim stanie jest Kraków.
Przypomnijmy, który to był rok?
1978.
Właśnie.
Miesiąc przed powołaniem Karola Wojtyły na stolicę Świętego Piotra. 2 lata przed wybuchem Solidarności. 11 lat przed upadkiem komunizmu. Zaczyna się zmiana, zaczyna się mówienie, pokazywanie nawet w mediach oficjalnych, że stan Krakowa jest tragiczny. Wcześniej było to objęte zapisami cenzury o katastrofie ekologicznej, o w ogóle jakichkolwiek katastrofach i wypadkach nie wolno było zbytnio się rozpisywać w mediach, a tutaj już zaczynają powstawać programy telewizyjne i filmy. Polska zaczyna się interesować Krakowem i rośnie świadomość tego, że jako społeczeństwo 38-milionowego kraju musimy z Krakowem coś zrobić. Z tej świadomości wynika to, że przez ostatnie 3 dekady możemy także dzięki funduszom kierowanym tutaj przez całą Polskę Kraków odnawiać.
Tak, mimo że inne miasta często postulują taką potrzebę. No Kraków jest wyjątkowy i to się raczej nie zmieni. Teraz właściwie powinniśmy rozpocząć nowy wątek, jeszcze jeden, jeszcze więcej opowiedzieć Państwu o obchodach 45-lecia tego wpisu, ale mam wrażenie, że ten wątek wymaga po prostu odrębnej audycji. Jeśli mogę pana dyrektora zaprosić ponownie na początku września, to chyba będzie dobry moment, żeby też i zaprosić naszych słuchaczy, ponieważ te obchody częściowo będą dostępne dla publiczności.
Tak, będzie film telewizyjny, będzie wystawa, będzie cykl konferencji międzynarodowych, bo zaprasza też miasto Kraków tutaj, tak, burmistrzów i merów innych miast UNESCO, innych miejsc w Europie i na świecie. Będzie pora, żeby podsumować i być może pokazać Kraków jako wzorzec, bo absolutnie nie mamy się czego wstydzić.
No to spotykamy się po wakacjach i celebrujemy ten wpis, bo wydaje się, że no to był jeden z takich momentów, które pozytywnie zmieniły obraz świata. O drzewach pewnie też będziemy rozmawiać, no ale też to znak czasów, jak już powiedzieliśmy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę dziś. Maciej Wilamowski, szef, dyrektor Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, był dziś gościem magazynu Radia Kraków Kultura.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.